Kontynuujemy nasz cykl Vademecum. Jak to już nieraz powiedzieliśmy, bo już dwa razy powiedzieliśmy, że Vademecum to podręcznik zawierający podstawowe wiadomości, informacje, praktyczne wskazówki z jakiejś dziedziny. I właśnie teraz się skupiamy na różnych praktycznych kwestiach dotyczących naszego życia codziennego, wspólnej służby, wspólnych spotkań. Poprzednio mówiliśmy o modlitwie w czasie zgromadzenia, a dzisiaj będziemy mówić o dzieciach. A słowem, które nas poprowadzi jako motto, czy które będzie mottem tego i może kolejnych spotkań, to jest słowo z 1 Tesaloniczan 2, 11 i 12. Wiecie także, jak każdego spośród was, niczym ojciec swoje dzieci, zachęcaliśmy, jak mu po przyjacielsku radziliśmy, jak go nakłanialiśmy, aby prowadził życie godne Boga, który was powołuje do swojego królestwa i chwały. W tę myśl chciałbym, żebyśmy się wstrzelili z kolejnymi spotkaniami, że apostoł Paweł i towarzyszący mu bracia zachęcali, po przyjacielsku radzili, nakłaniali wierzących w Tesalonikach, aby prowadzili życie godne Boga. I to, co ja mam w sercu, co myślę, że wspólnie mamy w sercu, to, żeby nasze życie u kresu dni, tuż przed przyjściem Pana Jezusa, było życiem godnym Boga. Byśmy prowadzili życie godne Ewangelii Chrystusowej. A to oczywiście wiąże się z określonym sposobem postępowania, myślenia, reagowania. I tak właśnie chcemy robić. Dzieci, nasze kochane dzieci, które w niedzielę wystąpiły przed nami, one dzisiaj będą, nie one personalnie, ale ogólnie dzieci będą tematem naszego rozważania. I dzisiejsze wskazówki dotyczą wszystkich chrześcijan, którzy mają jakikolwiek związek, mają do czynienia z dziećmi. Mam na uwadze rodziców, wychowawców, nauczycieli, dziadków, ciocie, wujków i tak dalej. Wszyscy, którzy jakoś się stykają z dziećmi, dobrze będzie, jeżeli sobie troszkę porozmyślamy dzisiaj, jak to z perspektywy Słowa Bożego i doświadczenia obserwacji wieloletnich w środowisku chrześcijańskim, jak to wygląda. Nie narzucam tych poglądów, ale daję pod rozwagę. Być może komuś będą pomocne. Obawiam się, że niektórzy mogą się zbulwersować, ponieważ dzisiaj są inne czasy, inaczej myśli się o niektórych kwestiach, ale nie zaszkodzi nam chwilę bulwersacji, bo coś z tego dobrego może też wyniknąć. Biblia mówi, że dzieci są darem Pana i ponieważ każde dziecko, z którym mamy do czynienia, tak należy traktować, że jest darem Bożym, to z tego wynika ta właśnie wrażliwość i ta ostrożność w postępowaniu z dzieckiem, bo jeśli dostajemy dar od kogoś ważnego, no to się obchodzimy z tym darem w sposób szczególny. Nie myślimy tylko o swoich własnych dzieciach, bo w tym momencie ci, którzy nie mają dzieci, by się wyłączyli, powiedzieli, tu idę na świeże powietrze, ale wszystkie dzieci nasze są, więc przeżywamy, mówimy o dzieciach naszych tutaj, które występują czasem przed nami, o które się modlimy, że to są nasze dzieci. I nikt z rodziców się nie obraża, jeśli ja mówię o nasze dzieci, bo to są nasze dzieci. I w jakiś sposób odpowiadamy i troszczymy się, je kochamy, chcemy, żeby wyrosły na wspaniałych ludzi dla chwały Pana Jezusa. Więc będzie trochę porad. Po pierwsze, traktuj dziecko jak normalną osobę. Co mam na myśli, gdy coś takiego mówię? Otóż mamy czasem do czynienia z taką postawą, że dziecko traktuje się jako kogoś zupełnie nieważnego, gdzieś tam na marginesie, gdzieś tam nawet przeszkadzającego nam w naszych poważnych różnych zadaniach. Ryby i dzieci głosu nie mają. i dziecko się gdzieś tam odsyła na bok, włącza się mu bajkę ewentualnie, żeby nie przeszkadzało. A każde dziecko jest osobą, osobą, ważną osobą, moglibyśmy powiedzieć, i każde dziecko przygląda się nam i obserwuje nas i nasiąka naszym zachowaniem, stosunkiem również do dzieci. Jest taki znany wierszyk w książce Johna Maxwella, kiedyś go przeczytałem. Mały człowieczek idzie w me ślady, pyta o drogę, prosi o rady. Zbłądzić nie mogę, choćby się chciało, bo pójdzie za mną pewnie i śmiało. Oczka swe ciągle na mnie obraca i naśladuje. To jego praca. Jestem wyrocznią i nie ma rady. Mały człowieczek idzie w me ślady. W wiosennym słońcu, w zimowym śniegu, rzeźbie i tworzę, w marszu i w biegu, na długie lata przyszłej dekady człowieczka, który idzie w me ślady. Prawdziwy wierszyk, który pokazuje, jak bardzo ważne jest, byśmy, mając do czynienia z dziećmi, mieli świadomość, że to jest osoba, która się kształtuje na całe lata. I my mamy wpływ przez to, jak się zachowujemy, co mówimy i tak dalej. Dlatego bardzo ważne jest, żeby dbać o prawidłową komunikację z dzieckiem. Jeśli chcemy traktować dziecko jako normalną osobę, to starajmy się, żeby dobrze porozumiewać się z dzieckiem, starać się je zrozumieć, upewniać się, że my jesteśmy przez dziecko dobrze zrozumiani, bo nie ma gorszej sytuacji dla dziecka, gdy otrzymało jakiś przekaz, jakąś wskazówkę i nie rozumie tego, nie rozumie i zostało z tym swoim niezrozumieniem. Pamiętam ja z dzieciństwa, wielokrotnie byłem w takiej sytuacji i to bardzo dramatyczne, gdy człowiek nie wie tak naprawdę, czego się od niego oczekuje. Trzeba też oczywiście uwzględniać aktualny poziom potrzeb i możliwości dziecka, bo stosownie nie tylko do wieku, ale także do rozwoju dziecko może mieć większe lub mniejsze możliwości. Tak samo i potrzeby są różne w odniesieniu do różnych dzieci. To wszystko składa się na to, czy traktujemy dziecko jako normalną, ważną dla nas osobę. Tak na marginesie też chciałem zachęcić, abyśmy zawsze do dzieci mówili normalnie, bez dziwnych zdrobnień, bo dziecko jest normalną osobą i nie trzeba do niego jakimś tam językiem, a papu chcesz, papu? Czy tam coś takiego? No co to jest papu? No normalnego człowieka nie mówimy, że chcemy papu. Mówimy, chcesz jeść, chcesz pić, piciu, piciu, albo coś tam jeszcze. No nieraz to słyszymy, może rodzice mniej, ale niektórzy myślą, że jak dziecko, to trzeba do niego jakimś dziwnym językiem się zwracać. Dziecko to wielki człowiek w malutkim ciele, bym tak powiedział, i to miejmy zawsze na uwadze. Po drugie, buduj w dziecku autorytet ojca i matki. Kiedyś Bóg powiedział do Izraelitów tak: niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, tam idąc, będąc w drodze i tak dalej. Chodzi o tę myśl, że Słowo Boże, które Bóg przekazywał Izraelitom, to było słowo, które należy wpajać swoim dzieciom. Tak Słowo Boże mówi. A to samo słowo wyraźnie mówi: czci ojca twego i matkę twoją, jak ci rozkazał Pan twój Bóg, aby długo trwały twoje dni i aby ci się dobrze działo w ziemi, którą Pan twój Bóg ci daje. Więc skoro Słowo Boże wyraźnie mówi, że należy czcić ojca i matkę i mówi też, że mamy wpajać to swoim dzieciom, no to nie ma innej drogi, jak tylko właśnie się na tym skupić. Jest to obopólne zadanie dla obojga rodziców, po pierwsze. żeby budować wzajemny autorytet. Jest bardzo źle, gdy dziecko wyczuje, że mama kwestionuje stanowisko taty albo tata kwestionuje stanowisko mamy. I jeśli tata zabronił pójść na podwórze, a mama to usłyszy i powie, a ten tata nie wie, co mówi, możesz iść, dziecko, to jest zły sygnał dla dziecka, że można zlekceważyć to, co powiedział tata. I odwrotnie. Trzeba koniecznie budować autorytet rodziców, mama i tata, a także inni, którzy mają do czynienia z dzieckiem, mają to za zadanie, żeby tak robić. To jest bardzo ważne też dla babci i dziadka oraz innych bliskich. Wiadomo, że to się często mówi, że rodzice są od tego, żeby wychowywać, a dziadkowie, żeby rozpieszczać. No, niech sobie tam rozpieszczają, ale pod warunkiem, że to rozpieszczanie nie narusza autorytetu rodziców. Jeśli rodzice mówią dzieciom, dzieci to wiedzą, że zero słodyczy w tym tygodniu, to babcia nie może tam z rękawa jakiegoś batonika wysuwać, tylko nie mów tatusiowi, jeszcze nie daj Boże, gdy to powie, albo mamusi, bo to jest właśnie podważanie autorytetu rodziców. To się często niestety zdarza, że inne osoby, może nawet mające większe doświadczenie niż rodzice, bo dziadkowie to przecież wiadomo, jestem dziadkiem, no przecież jestem bardziej doświadczony niż moja córka. Oczywiście, że tak. I tak łatwo mi przychodzi, żeby inaczej z dzieckiem postąpić niż to robi mama albo tata. A tak nie powinno się robić, bo Biblia mówi, że dziecko ma czcić swego ojca i matkę, a to oznacza, że potrzebuje traktować ich bardzo poważnie, z respektem. Więc trzeba budować autorytet rodziców na każdym kroku. W tym świecie ten autorytet, jak wiecie, bardzo jest często zachwiany i dlatego w naszym środowisku, wśród wierzących rodzin, to jest naprawdę ważna rzecz, żeby ten autorytet budować. Na pewno trzeba uważać, żeby czasem przy dziecku nie podważać decyzji rodziców. Gdy rodzice coś powiedzieli, postanowili, to chociaż nam się wydaje, że to jest bardzo nieroztropne, ojojoj, niemądre, to nie wolno nam tego robić przy dziecku. Należałoby pójść do jakiegoś innego pomieszczenia, porozmawiać, wytłumaczyć, bo może być rzeczywiście sytuacja bardzo konkretna i wymagająca zmiany tego stanowiska, ale trzeba to zrobić poza uszami dzieci. Też nigdy nie wolno mówić przy dziecku źle o ojcu i matce. Jeśli chcemy budować autorytet rodziców, to chociaż ojciec się zachował poniżej krytyki, to nie wolno o tym ojcu mówić źle przy dziecku. Takie jest zadanie. Buduj w dziecku autorytet ojca i matki. To dla nas wszystkich, bo jakoś zawsze z dziećmi mamy do czynienia. Po trzecie, ucz dziecko bojaźni Bożej. Słowo Boże mówi coś na temat bojaźni Bożej. I ponieważ wszyscy chcemy, aby każde dziecko wyrosło na mądrą osobę, radzącą sobie w życiu, potrafiącą podejmować właściwe decyzje, no to jeśli chcemy, żeby ono było mądre, to Biblia mówi, początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Od tego się zaczyna w ogóle mądrość, również mądrość życiowa, do podejmowania właściwych decyzji, do właściwego postępowania z ludźmi. Mądrość zaczyna się od bojaźni Bożej, tak mówi Biblia. Oczywiście w podręcznikach psychologii czy tam jakichś innych tego nie znajdziemy, ale tak mówi Biblia. Więc od najmłodszych lat trzeba dzieci uczyć bojaźni Bożej. Co mamy na uwadze, mówiąc bojaźń Bożą? No ten święty respekt przepełniony miłością, szacunkiem do Boga, mówiąc o tym, kim jest Bóg, jaki On jest, żeby dziecko miało respekt dla Boga, żeby liczyło się z Bogiem, liczyło się ze Słowem Bożym. Mamy taki przykład w drugiej księdze Kronik, w 26 rozdziale, przykład Uzjasza. Uzjasz miał 16 lat, gdy objął władzę królewską. 16 lat, to sobie wyobrażacie, co to jest za dorosły, poważny człowiek. 16 lat, ludzie. Królem już został. Ale jest tutaj na jego temat bardzo ważna myśl. Panował 52 lata. Kto by się ostał przez 52 lata na tronie, gdyby nie ta jedna cecha? Jego matka miała na imię Jekolia, pochodziła z Jeruzalemu, kiedyś może się tym zajmiemy. A czytamy dalej, czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak jego ojciec Amazjasz. Szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej. A dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. Niezwykła myśl. Ten chłopiec był uczony, no nawet nie przez ojca, ani nie przez matkę, to jest napisane, ale przez proroka Zachariasza. I dopóki ten Zachariasz żył, uczył go bojaźni Bożej. I ja wierzę, że to jest tajemnica, dla której ten młodzieniec, 16-letni młodzieniec, gdy został królem w Jerozolimie, przez pół wieku panował, bo u podstaw jego myślenia, działania, królowania również była bojaźń Boża. Mocno w to wierzę. W jaki sposób uczyć dziecko bojaźni Bożej? Zapoznawać z Bogiem, żeby dziecko poznawało Boga. Nie tylko nie wolno tego, nie wolno tego, poznawało Boga, jaki Bóg jest. Trzeba o to zadbać, żeby pokazać Boga pełnego miłości, łaski, jednocześnie Boga sprawiedliwego, Boga, który reaguje, gdy człowiek go lekceważy, tak żeby dziecko miało orientację. Trzeba mówić całą prawdę o Bogu, nie przedstawiać tylko tego aspektu, Jezus cię kocha, Jezus cię kocha, ej, czy jesteś taki czy siaki, Jezus cię kocha. Czyś na bałaganił, czyś nie posprzątał, okazał nieposłuszeństwo. Pan Jezus cię kocha. Tak, Pan Jezus kocha, ale Pan Jezus też oczekuje posłuszeństwa. Jest sprawiedliwy, potrafi ukarać, gdy trzeba. Trzeba wyrabiać w dziecku święty respekt przed Bogiem, żeby serce zawsze na myśl o Bogu w taki pozytywny sposób zadrżało. Nie z panicznego strachu, ale właśnie z tego szacunku dla Boga. Idźmy dalej. Kolejna rada starszego człowieka. Nie ubóstwiaj dziecka. Nie gloryfikuj swojego dziecka na każdym kroku. To, co obserwuję w tych latach, może od 10-15 lat, to widzę dużą zmianę właśnie w podejściu rodziców do dzieci, że wielu rodziców gloryfikuje, ubóstwia swoje dziecko. Jak to dziecko cokolwiek zrobi, to już jest w jakiś sposób hołubione, podziwiane, o nim się opowiada. Dziecko jest oczkiem w głowie całej rodziny. I jakże ono jest niezwykłe, jakie wspaniałe. Tak, każde dziecko jest wspaniałe i jest niezwykłe, ale żeby właśnie stało się dojrzałe, żeby wyrosło dla chwały Bożej, o czym jeszcze będziemy mówić, to trzeba to dziecko wychowywać. I odpowiadamy za to, aby dziecko, nasze dziecko, znało swoje miejsce w szeregu, bo świat jest tak sformułowany, że są różne szeregi i w tych szeregach, jak się znajdziemy, jesteśmy na swoim miejscu, to wszystko idzie dobrze. Jeśli się natomiast wyrywamy przed szereg albo zostajemy z tyłu, to jest już jakiś dysonans, jakieś kłopoty się pojawiają. A więc każde dziecko dzięki wpływowi rodziców, bliskich, całego otoczenia, powinno poznawać swoje miejsce w szeregu w rodzinie, na placu zabaw, w szkole, w kościele również. Powinno być uczone zasad postępowania, zachowania, żeby ono właśnie było w swoim miejscu, tam, gdzie będzie miłe w oczach i Boga, i w oczach ludzi. Na przykład dziecko powinno być uczone, jeśli jest na placu zabaw, że powinno udostępnić huśtawkę również innym dzieciom. Źle działa rodzic, jeżeli rodzic staje i inne dzieci odpycha i mówi: idźcie sobie, bo moje się teraz buja. No to jak się tak będziesz bronił i ono się będzie bujać, to kiedyś bujnie ciebie też. Trzeba dziecko uczyć takich właśnie prospołecznych zachowań. Trzeba się podzielić zabawkami, słodyczami i tak dalej. Ważną rzeczą jest, żeby nie zawsze dawać dziecku to, co w danej chwili chce. Bo to dziecko nasze, ono chce teraz, bardzo chce. No jak mu nie dać, jak my je kochamy? Albo jak wnuczek coś chce, to jak mu nie dać? To człowiek wszystko by oddał, żeby to było takie szczęśliwe, uśmiechnięte przez chwileczkę. Nie zawsze możemy dać dziecku, co ono chce, a nawet jeżeli możemy, to nie zawsze powinniśmy dawać, ponieważ chcemy wykształtować w dziecku hart ducha, postawę, że nie zawsze mogę mieć to, co chcę. Bo w życiu tak właśnie jest. Ile rzeczy byśmy chcieli, ale ich nie mamy. I jeżeli jakieś dziecko nie zostało w porę zahartowane, ukształtowane, także niekoniecznie musi zawsze mieć to, co chce, to potem jak trochę podrośnie i zachce mu się nowy telefon czy tam coś i nie ma w sobie tego mechanizmu, że niestety muszę przełknąć tę gorzką pigułkę i nie będę tego mieć, to pójdzie i ukradnie albo zrabuje. Odbierze komuś, zabije nawet kogoś za to, bo przecież ono zawsze jak chciało, to miało. Co chciało, to miało. Rodzice się dwoili i troili, aby tylko zapewnić dziecku, bo ono chce tego albo tamtego. No my mamy być właśnie dojrzali, przecież nasz Ojciec w niebiesiech, jak robi z nami? Ile rzeczy żeśmy Go prosili? Dał? Ha, 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 nie zawsze dał, prawda? Dzięki Mu za to, że nie dał. Ja już 60-paroletni człowiek, już wiem, że dobrze, że wielu rzeczy mi nie dał, jak Go prosiłem, że wtedy mi nie dał. Dzisiaj już to widzę. Wtedy to mi było gorzko. Byłem prawie gotowy stracić wiarę w Boga. Tak mi było przykro, że mi nie dał tego. Ja tak prosiłem, kiedyś ząb mnie tak bolał, żeby mi uzdrowił ząb. I płakałem, i krzyczałem całymi godzinami. I nie uzdrowił. Gdzie Ty jesteś, Boże? Dzisiaj po latach dziękuję, że mi cudownie nie uzdrowił wtedy tego zęba. Bo bym się zaczął rozwijać i kształtować swoje podejście do Boga w niewłaściwy sposób. W sposób właśnie tak jak niektóre dzieci, że one muszą i potem płyną lata, rodzice są coraz słabsi, coraz mniej mogą, a dzieci naciskają i odbierają, bo się nauczyły, że muszą zawsze mieć to, co chcą. Dostosowujmy swoje dziecko do naszej pobożności, a nie odwrotnie. To jest następna z tych rzeczy, które chronią nas przed tym właśnie ubóstwianiem dzieci. Jeżeli na przykład chcemy być na nabożeństwie, to nie dostosowujmy się do naszych dzieci, tylko dzieci dostosujmy do tego, że jedziemy na nabożeństwo i one powinny być z nami. Bo jeżeli dzieci nie bardzo chcą jechać na nabożeństwo, to zawsze znajdą jakiś powód, żeby nie jechać. I wtedy wyczują to, że rodzice są podatni. Te ich wymówki różne, czy zgłaszane jakieś sprawy, które muszą rozwiązywać. Jeśli będziemy konsekwentni, to w ten sposób dzieci będą nabywać tej cechy, o której już niedawno mówiliśmy, tego dobrego zwyczaju, że w naszej rodzinie, że w naszym wypadku my bierzemy w sposób systematyczny udział w zgromadzeniach Kościoła, w zgromadzeniach zboru. Bardzo ważne jest, żeby właśnie dziecko było wdrażane w ten rytm życia chrześcijańskiego, bo jak mówi Biblia, wychowuj dziecko stosownie do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Mamy antyprzykład króla Dawida, jeśli chodzi o jednego ze swoich synów, syna Adoniasza. Miał jakąś słabość do tego chłopca i się źle zachowywał jako ojciec. Czytamy o tym Adoniaszu w 1 Królewskiej 1:5. Adoniasz, syn Hagity, czyli jedny z żon Dawida, chełpił się i mawiał, ja zostanę królem. I sprawił sobie wozy i konie i dobrał sobie świtę z 50 mężów. Jego ojciec nigdy go nie karcił, mówiąc, dlaczego tak postępujesz? Przez jakiś czas, może przez całe lata, ojciec nie karcił Adoniaszka. Nigdy nie powiedział, ej, smyku, dlaczego tak postępujesz? Nie wolno tak postępować, nie godzi się tak postępować. Nigdy mu tak nie powiedział. I temu palma w końcu odbiła, że on zostanie królem. Jeszcze ojciec żył, a on już chciał być królem. Już zaczął jeździć i sobie świtę 50 mężów wyszukał. I wiemy, że Dawid miał poważny problem. Bunt Adoniasza. Poczytajcie sobie w Biblii. Była taka historia. Więc nie ubóstwiaj dziecka. Dziecko ma być kochane, ale nie ubóstwiane. Wiele rzeczy można realizować, dostosowując dziecko, jego czas, jego obowiązki, zadania tak układać, żeby ono się wpasowywało w nasz rytm życia, a nie odwrotnie. Oczywiście są sytuacje choroby, jakieś wyjątkowe sytuacje, to nie mówię, że chore dziecko należy brać i wieść na nabożeństwo, ale czasem dziecko tak sobie trochę pokaszle, tak i tak buja rodziców i rodzice już, oj, 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 Jasiu nasz kochany jest chory, nie możemy już jechać na nabożeństwo. Nie, to można mu wziąć szalikiem owinąć głowę, szyję całą i jednak go przywieźć. Chodzi o to, żeby właśnie w takich różnych sytuacjach dawać świadectwo, że my kierujemy się Słowem Bożym i kochając nasze dziecko, jednak nie robimy z niego bożka w rodzinie, tylko raczej ono ma się dostosować do nas, ponieważ dziecko bardzo szybko wyczuwa taką sytuację i potem chętnie z niej korzysta. Następnie, wymagaj posłuszeństwa. To jest najbardziej nielubiane słowo przez dzieci. Posłuszeństwo brzmi bardzo źle, chociaż nie ma tu żadnych RZ i tak dalej, żadnych ostrych głosek, ale brzmi bardzo. Trzeba wszakże zgodnie ze Słowem Bożym wymagać od dziecka posłuszeństwa. Trzeba to wypracowywać, to nie jest coś, że powiesz, bądź posłuszny i już dziecko od razu jest posłuszne. Życzyłbym wszystkim takich dzieci, ale każdy z nas jako dziecko Boże wie najlepiej, jak jest posłuszne Bogu i Jego Słowu i jakie mamy wszyscy z tym problemy. Dlatego trzeba nad tym pracować. Słuchajcie, nawet Jezus potrzebował uczyć się posłuszeństwa. I chociaż był synem, to jest jedna z najbardziej zadziwiających myśli, jaką znajduję w Słowie Bożym na temat Jezusa. Hebrajczyków 5:8. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Był synem przez duże S, synem Bożym. Ale ponieważ znalazł się w ludzkim ciele, a ludzkie ciało wiecie, jakie jest, jakie ma swoje porywy w różne strony, to on się uczył, Jezus uczył się posłuszeństwa i to nie według najnowszych osiągnięć psychologii, pedagogiki, poprzez zachętę, poprzez nagrody, ale to jest powiedziane, że przez to, co wycierpiał. Co to znaczy, to każdy może prosić Ducha Świętego, żeby nam to objawiał, co to znaczy. Ale tak właśnie Jezus uczył się posłuszeństwa. I jako osoby, które mają do czynienia z dziećmi, powinniśmy to brać sobie za punkt honoru, że mamy w stosunku do dzieci takie zadanie, żeby wdrażać je w posłuszeństwo. Posłuszeństwo rodzicom, przełożonym, nauczycielom, posłuszeństwo Bogu, posłuszeństwo Słowu Bożemu. I jak to zrobić, to oczywiście jest sprawa trudna i w przypadku każdego dziecka inaczej pewno musi przebiegać, ale jest ogólna zasada stosowania miłości i dyscypliny razem. Miłość i dyscyplina mają iść w parze i wtedy możemy spokojnie, bez obawy, że dziecko skrzywdzimy, że w jakiś sposób naruszymy jego osobowość, damy radę to osiągać. Trzeba się oczywiście liczyć z przykrymi chwilami dla obydwu stron, bo jeśli rodzic kocha swoje dziecko i widzi, że to dziecko jest nieposłuszne i trzeba wypracować posłuszeństwo, to musi użyć środków, które są przykre dla tego rodzica. Bo przecież byśmy chcieli, żeby dziecko było cały czas uśmiechnięte, żeby mu nie było przykro, że mu czegoś odmówimy, że mu czegoś zabronimy, że w jakiś sposób będziemy musieli zastosować jakieś konsekwencje tego niewłaściwego zachowania. To często bardziej boli rodzica niż dziecko, ale nie ma innej drogi. To także jest przykre i dla dziecka. Słowo Boże mówi w Hebrajczyków 12:11, żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Więc tu mamy w Biblii, tu nie musimy wymyślać, tylko tutaj wyraźnie w Słowie Bożym jest ta myśl, że proces kształtowania, wyrabiania posłuszeństwa będzie niestety czasem oznaczał jakąś przykrość, ale zapowiada też Słowo Boże, że na końcu będzie błogi owoc, będzie przyjemnie, będzie miło i we wzajemnych relacjach, i nie będzie wstydu przed obcymi, i potem będzie też łatwiej żyć takiemu człowiekowi, który zawczasu nauczył się podporządkowania, posłuszeństwa, bo tak życie jest sformatowane, że ciągle, chociaż już jesteśmy dorośli, to ciągle musimy być posłuszni różnym przepisom, zwierzchnikom, przełożonym w pracy i tak dalej. Ciągle mamy z tym do czynienia. Więc wymagaj posłuszeństwa. Po szóste, pamiętaj, że dziecko jest ci dane na krótki czas. Nam się czasem wydaje, że jak już mamy dziecko, oj, to już mamy i będziemy mieli i mieli. To nieprawda. Dziecko mamy bardzo krótko. Oczywiście z punktu widzenia dziecka czy w danej chwili to może wdać, o, moje ma dopiero 10 lat, o, to jeszcze. To ci szybciej przejdzie niż myślisz. Mi przeszło bardzo szybko. I dlatego też zachęcam was, byście poświęcali dziecku czas i uwagę, byście przytulali, zapewniali dzieci, że są kochane, żeby tego było dużo, żeby było tego jak najwięcej, bo bardzo szybko to przejdzie i zostaje tylko taki, jakby to powiedzieć, fantom tego czasu, kiedy dziecko siedziało na kolanach, kiedy można je było przytulać. Więc dziecko dane jest nam na krótki czas. Dziecko nie jest naszą własnością. Ono jest przez ileś tam lat z nami i odchodzi. I tak ma być. I to jest normalne. To jest prawidłowe. Po siódme, wychowuj dziecko dla Pana. Słowo Boże mówi w liście do Efezjan 6:4, a wy ojcowie nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. To jest nasz cel. Ponieważ jesteśmy ludźmi wierzącymi w Boga, ponieważ cała nasza nadzieja jest złożona w Chrystusie, cała nasza przyszłość nakierowana na Królestwo Boże, na społeczność z Bogiem, że będziemy w niebie, że będziemy razem z Panem, dużo ostatnio o tym mówimy, to też nasze dzieci wychowujmy dla Pana, wychowujmy dla Królestwa Bożego, dla chwały Bożej. Nie wychowujmy dla świata. Oczywiście dbajmy o wszechstronny rozwój naszych dzieci, ale zawczasu rozmawiajmy z dziećmi o poświęceniu życia dla Boga, do służby Bożej, do tego, żeby być przydatnym dla Pana, dla Królestwa Bożego. Uczmy stosowania Słowa Bożego w życiu. Oczywiście wychowując dziecko dla Pana powinniśmy uważać, żeby to dziecko w tym procesie nie nadwyrężać duchowo. W Biblii Poznańskiej ten sam tekst brzmi następująco. Wy zaś ojcowie nie stwarzajcie okazji do złego u swoich dzieci, lecz wychowujcie je w duchu karności i posłuszeństwa wobec Pana. Nie stwarzajcie okazji do złego u swoich dzieci. Jeżeli nie będziemy roztropni w tym wychowywaniu dla Pana, to może się w dziecku pojawić jakiś bunt, jakiś sprzeciw. On i tak się może pojawić, ale czasem możemy być przyczynkiem do czegoś takiego. List do Kolosan, 3 rozdział 21. Ojcowie, nie bądźcie zbyt surowi dla swoich dzieci, aby nie upadały na duchu. Nie bądźcie zbyt surowi. W Biblii Gdańskiej, aby serca nie traciły. Jeżeli my, wychowując dzieci dla Pana, prowadząc je do zboru, oczekując od nich, że będą czytać Biblię, że będą się modlić, że będą się zachowywać po chrześcijańsku, jeżeli będziemy tak mocno naciskać, że przekroczymy pewną granicę ich wytrzymałości, to one nie tylko nie rozwiną się dla Boga, ale one jeszcze stracą serce dla Boga, stracą serce dla tego życia z Bogiem. Nie będą tylko czekać, że wreszcie się skończy władza rodzicielska i wyrwą się i będą żyć po swojemu. To jest bardzo ważna myśl. Z drugiej strony właśnie rzecz w tym, żebyśmy nie odpuścili sobie, bo dziecko nie chce na nabożeństwo, dziecko nie interesuje się, nie chce czytać Biblii, no to dajmy spokój, no dajmy spokój. Dziecko chce rozrywki, dziecko chce tańczyć, dziecko chce sobie tam hasać i tak dalej, ma swoje różne pomysły na życie i w tych pomysłach, w tych planach absolutnie nie ma Boga i nie ma służby Bogu, ale co my? No co, dziecko jest dziecko, to jest odrębny człowiek, przecież mówiłeś, że to ważny człowiek, trzeba go traktować, więc zostawmy sprawę, niech sobie idzie swoim torem. Otóż nie, bo pójdzie w świat, a przecież my chcemy dzieci zachować dla Królestwa Bożego i dlatego potrzebujemy wychowywać się. Ale wyczuwać, żeby nie przegiąć, żeby nie złamać czegoś, że ono znienawidzi drogę Bożą. To jest trudne. Tu trzeba z każdym dzieckiem inaczej postępować. W jednej rodzinie, w jednym gnieździe różnie trzeba postępować. Ale błagam, bo widzę ile rodziców właśnie przez to, żeby... No przecież nie ma sensu dziecko naciskać, ono nie chce, no moje nie chce. I wielu rodziców niestety dzisiaj modli się o dzieci, żeby dzieci zechciały przyjść do Boga, bo nie są przy Bogu, bo gdzieś tam straciły serce. Nie były wychowywane być może w duchu karności i posłuszeństwa wobec Pana, jak tutaj przeczytaliśmy w Biblii Poznańskiej. Wychowuj dziecko dla Pana, dopóki możesz mieć wpływ, jeżeli nawet to są wnuki, niewłasne dzieci albo dzieci ze szkółki niedzielnej. Dzieci. Przykładajmy serce do tego, wszyscy przykładajmy serce, żeby nasze dzieci wychowywać dla Pana, żeby Bóg miał chwałę, żeby one się znalazły w Królestwie Bożym, mówiąc krótko. Ósme, nie szczędź dziecku pochwał. Nie szczędź dziecku pochwał. To jest bardzo ważna rzecz. W każdym dziecku jest taka potrzeba, żeby zostać pochwał. Bo dziecko to jest po prostu mały, duży człowiek. Każdy z nas lubi, jak ktoś nam coś powie miłego, żeśmy coś dobrze zrobili, żeśmy się miło, dobrze zachowali, nawet, że ładnie wyglądamy. I w każdym dziecku można znaleźć coś, co można pochwalić. Nawet jeśli to jest taki łobuz, że gdzie się nie obróci, to zaraz wszystko jest połamane, wszystko poniszczone, pobrudzone, to zawsze w każdym dziecku można nawet powiedzieć, ale ty jesteś łobuziak, jeszcze takiego nie widziałem. No to jest jakiś rodzaj pochwały. Może nie najwyższego lotu, ale jest to jakaś forma pochwalenia dziecka. Starajmy się zawsze znaleźć coś, jakiś jeden mały punkcik chociaż, poprzez który dziecko pochwalimy. Jest jakaś magiczna siła w pochwale. Kiedy dziecko otrzymuje taką właśnie afirmację, kiedy się mu coś powie miłego, to je podnosi. Oczywiście pochwała powinna być adekwatna do zachowania, do postawy, czynu, bo jeżeli dziecko wyczuje, że my chwalimy tak po prostu na ślepo, tak, żeby tylko pochwalić, to on się zorientuje, że wartość tych pochwał jest niska. Trzeba by było się trochę wytężyć i dostosować pochwałę do tego, co właśnie ono zrobiło, wyczuć może nawet intencje i za intencje pochwalić. Więc nie szczędź dziecku pochwał. Można chwalić swoje dzieci, chwalić obce dzieci, generalnie chwalić, jak się tylko daje. Po dziewiąte, bądź dla dziecka dobrym ochroniarzem. Co mam na uwadze? Bodyguard to ktoś, kto chroni jakąś konkretną osobę. I mama, tata, ciocia, wujek, dziadek, babcia i inne osoby, wszystkie mają być dla dziecka ochroniarzami. I to takimi rasowymi, dobrymi ochroniarzami. Tutaj można by było rozwinąć ten temat bardzo, bo choćby biorąc pod uwagę to, czym się charakteryzuje dobry ochroniarz, można by rozwinąć bardzo ważne myśli odnośnie tego, jak powinniśmy chronić dziecko. Istnieje wiele zagrożeń i dobry ochroniarz, on się na co dzień mierzy z takimi sprawami jak porwanie, molestowanie, utrata poufnych informacji, jakieś groźby, napaść. Tak, i ochroniarz powinien być inteligentny i przewidywać wszystko i wybiegać do przodu i organizować tak, żeby ten ochraniany człowiek, ważny człowiek, był bezpieczny. I każdy, kto ma do czynienia z dziećmi, powinien być dla tych dzieci takim ochroniarzem, który przewidzi, który się zainteresuje, co mu zaczyna grozić, co się zaczyna kroić. Ktoś zaczyna przy dziecku chodzić, ktoś chce skraść jego serce, jego uwagę, chce przekierować to dziecko, wpłynąć na nie. Ochroniarz takie rzeczy wyczuwa, ochroniarz nie śpi czasem, i przewiduje, co jutro będzie, co się może wydarzyć, gdy te osoby się pojawią albo gdy my się przemieścimy w jakieś inne miejsce i tak dalej. Więc bądź dla dziecka dobrym ochroniarzem. Nie bój się, że dziecko może nawet być niezadowolone. Wiemy, jak z tych różnych historii ochraniania ważnych osób, że czasem te osoby są niezadowolone z tego, co ochroniarz robi. Ale ochroniarz się trzyma zasady, musi się trzymać, bo jeśli odstąpi, jeśli odpuści, to potem jest nieszczęście. Mam nadzieję, że chwytacie myśl, jak mama, jak tata, jak bliscy mają chronić dziecko od złego. Chronić od tego, co się kroja. Diabeł chodzi i kombinuje poprzez różne sytuacje i ludzi, aby nasze dziecko odprowadzić od Boga, aby nasze dziecko sprowadzić na złą drogę, na manowce. I po dziesiąte, pozwól dziecku stać się dorosłym. Przesadne ochranianie osłabia w dziecku proces usamodzielniania. Jeżeli za bardzo chronimy dziecko, to ono się nie stanie samodzielne. To będzie długo niesamodzielne. I na przykład 20- czy 30-letni facet, który pyta mamę, co zabrać na wakacje, albo jak zrobić jajecznicę, to właśnie obraz takiego niedorajdy, który był za bardzo traktowany nadopiekuńczo przez ileś tam lat i on nie wydoroślał, nie stał się samodzielny. I rzecz w tym, żeby właśnie w pewnym momencie to dziecko mogło powiedzieć, gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Czyli ustami apostoła Pawła przywołujemy taką właśnie sytuację, że przychodzi czas, gdy człowiek, młody człowiek osiąga jakiś tam wiek kilkunastu lat czy dwudziestu lat i on już się nie zachowuje jak dziecko, już samodzielnie podejmuje decyzje, już sam wyrusza, już sam zdobywa, już sam ponosi konsekwencje i nadstawia pierś nie tylko do medalu, ale również do tego, żeby czasem dostać porządnie, ponieważ jest samodzielny. I trzeba pozwolić dziecku stać się dorosłym. Chociaż kochamy nasze dzieci, chcemy, żeby wydoroślały, żeby stawały się samodzielne. Bardzo niezbyt budująco wygląda taka sytuacja, że mamusia płacze, że chłopczyk z domu wreszcie, że chłopczyk wychodzi, nie wreszcie, chciałem powiedzieć, bo wreszcie. Niektóra płacze, że nie chce wyjść, nie? Ale są takie, które właśnie płaczą, że ono już odchodzi, już nie będzie mieszkać z nim i tak dalej. To bardzo dobrze, że odchodzi. Wyobrażacie sobie orła, młody wyrósł i został w gnieździe? To stary nie ma gdzie przylecieć powrotem, bo on się taki duży zrobi i nie ma miejsca. Dlatego normalny orzeł wypycha w pewnym momencie orła z gniazda, leć na złamanie karku i tam sobie poradzi wtedy, jak w porę zostanie wypchnięty. To tak troszkę na temat postępowania z dziećmi. A w przyszłości, jak Bóg da, to zajmiemy się innymi tematami. Teraz powstańmy i spędźmy chwilę czasu w modlitwie, dziękując Bogu za dzieci i za to, że też Słowo Boże nas uczy, jak postępować z tym darem, który Bóg daje dla rodziców, dla rodzin całych, dla zboru, bo wszystkie dzieci są nasze. Módlmy się.